Strefa dobrej muzyki w Polskim Radiu Białystok.
Przed mikrofonem Andrzej Bajgus. Obstawiam, że metal, nie tylko death metal, jest prawdopodobnie najbardziej nomen omen śmiertelnie poważnym gatunkiem muzycznym, obok, myślę, powiedzmy jazzu czy ambientu. Dlatego aż się prosi trochę, by potraktować go z humorem, dystansem, ale i miłością, znawstwem, zajawką, osobistym zaangażowaniem, oglądem od środka. I te wszystkie warunki spełnia z pewnością Jarosław Szubrycht. Dziś jest premiera jego książki Skóra i ćwieki na wieki. Moja historia metalu. Niesamowicie zabawna jest to rzecz, która żywo zainteresowała również i mnie, nie będącego fanem metalu, chociaż na iluś tam koncertach się było, miało się kumpli i metali na podwórku, więc te światy się oczywiście mieszały. Za chwilę z Jarkiem Szubrychtem porozmawiamy pod powierzchnią o outficie metali, o tym, jak się kształtowała ta muzyka, kultura też na polskim gruncie. Może też nieco o kobietach w metalu będzie. Ale jakże to, że w historii metalu na świecie wspominają niektórzy też Beatlesów z tym utworem? Ten wątek też się pojawi. Top of the slide. Jeszcze chwilkę wytrzymajmy, bo ten utwór Helter Skelter ma swoją kontynuację i już do nas wraca. Tak, tak, tak. Też kiedyś brzmieli Beatlesi, to utwór Helter Skelter. A dziś ma swoją premierę książka Skóra i ćwieki na wieki. Moja historia metalu. To jest osobista historia metalu Jarka Szubrychta, który jest dzisiaj z nami pod powierzchnią w Polskim Radiu Białystok. Cześć, Jarku.
Cześć, dobry wieczór.
Zacznijmy może nietypowo, bo od początku piszesz w swojej książce tak. A więc gatunek, którego istnienia miałem świadomość, ale którym pogardzałem jako niesłuchalnym, krył więcej skarbów na miarę The Final Countdown. I tutaj powiedzmy, że zaczynasz odkrywać metal dla siebie. Co się zmieniło, co zaważyło, że tak głęboko wsiąkłeś w tę muzykę i kulturę?
To jest pytanie, na które odpowiedź mogłaby zająć ze trzy te audycje.
I 300 stron książki może nawet.
I zajęła 300 stron książki, to prawda. Bo ja rzeczywiście zacząłem słuchać metalu ze złych powodów. To znaczy wyczytałem w Świecie Młodych, że Europe i Final Countdown to jest heavy metal. Więc będąc fanem tego wówczas oszałamiającego przeboju, wszyscy tego słuchali, wszyscy to kochali. Popędziłem do kolegi, który mieszkał dwie klatki obok i był metalowcem, chyba pierwszym w naszym miasteczku, i wiedziałem, że ma metalowe kasety. I wybłagałem, żeby mi kilka pożyczył, bo szukałem tam takich skarbów na miarę Final Countdown właśnie. Okazało się, że to, co od niego dostałem, to były tak zupełnie inne rzeczy, ale jeszcze wspanialsze. I tak się zaczęło, od fascynacji po prostu brzmieniem, muzyką, ale potem też przyszły inne rzeczy, bo metal to oczywiście też wizerunek, też treści, też cała otoczka. No w tamtym czasie dla mnie, nastolatka, też oczywiście tożsamość. No byliśmy jakąś tam armią.
Byliście armią metalowców, oczywiście myślę, że każdy z nas albo w takiej armii też był, a na pewno obserwował na podwórku swoich znajomych, kolegów, może w rodzinie też mieliśmy. Gdybyśmy tak jeszcze chwilę porozmawiali właśnie o samej muzyce, to też o tym wspominasz, że sam termin heavy metal zawdzięczamy nie metalowej grupie Steppenwolf, ale czy wskazałbyś jednego ojca założyciela?
Jednego chyba wskazać się nie da, bo jak to zwykle w takich przypadkach bywa, te nagrania pionierskie, zapowiadające metal, to pojawiały się w różnych momentach, w różnych miejscach, incydentalnie, jak ten Helter Skelter, który przed chwilą wybrzmiał, chociażby jak nagrania Cream, jak Steppenwolf rzeczony. Ale sądzę, że pierwszym zespołem, który się jako taki identyfikował, może nawet nie w pierwszych dniach, ale później z tym gatunkiem, i który też przez fanów jako taki został zaakceptowany, jako właśnie ten rzeczywiście numer jeden, to chyba Black Sabbath, bo tu się wszystko zeszło. I brzmienie, i aura, otoczka, właśnie wizerunek, wszystko razem, też mity, legenda wokół zespołu, które narosły przez lata, no to myślę, że można śmiało przyjąć, że Black Sabbath był rzeczywiście tym już pierwszym, absolutnie śmiałym krokiem w stronę piekieł, a wcześniej inni raczej błądzili na tę ścieżkę, ale potem z niej zbaczali w innym kierunku.
A jak to się stało właśnie, że powiedzmy jednym z kroków w tę stronę piekieł, jak to ładnie określiłeś, też na tej ścieżce pojawili się Beatlesi?
No to kolejna bardzo rozległa historia, bo Beatlesi po prostu próbowali wszystkiego. To jest absolutny fenomen i to jest zespół, który w ciągu 7 lat właściwie dokonał niesamowitego rozwoju i też eksperymentował we wszystkich możliwych kierunkach. Tych czterech miłych chłopców i Sir George Martin, który tutaj jest też kluczowym graczem w tej opowieści, czyli ich producent. I gdzieś właśnie w ramach tych eksperymentów też poszli w te bardziej hałaśliwe brzmienia, wtedy w ogóle właściwie skrajnie hałaśliwe, jeśli chodzi o muzykę, którą dzisiaj nazywamy rockową. No ale jak wiemy, nie poszli tam na stałe, nie poszli na długo. Swoją drogą Beatlesów też oskarżano o konszachty z diabłem, zresztą kogo nie oskarżano z tej branży, ale na okładce Sierżanta Pieprza znalazł się między innymi Aleister Crowley, czyli jeden z późniejszych metalowych świętych. Oczywiście tutaj cudzysłów mam nadzieję, że był słyszalny, czyli brytyjski okultysta, do którego w tekstach odwoływali się i odwołują wciąż metalowcy z Ozzym Osbornem z Black Sabbath na czele. Więc ta historia oczywiście tutaj pięknie się przenika i łączy.
Czyli jeśli ktoś Beatlesów kojarzy jako ten pierwszy słodki, powiedzmy, boys band na świecie, jest powiedzmy w piekielnym błędzie, ale skoro wywołałeś Black Sabbath, to teraz posłuchajmy Sabbath, Bloody Sabbath.
We'll be right back.
Strefa dobrej muzyki.
Skóra i ćwieki na wieki. Moja historia metalu. Ta książka, która ma dzisiaj swoją premierę, jest pretekstem do spotkania z Jarkiem Szubrychtem, autorem tejże. Jarku, jaką to gościu, którego może kątem oka widzisz w lustrze, ma dziś koszulkę na sobie?
Teraz mam koszulkę festiwalową, Mystic Festival.
Mystic Festival, okej. A jakich kapel koszulki miałeś na sobie w swoim życiu? Ile to było? Kilkadziesiąt?
Tak, kilkadziesiąt. Tylko w tym tygodniu kupiłem dwie kolejne. Karkas kupiłem, piękną, żółtą.
Żółtą? I,
tak.
Dobry kolor.
Kupiłem koszulkę Incantation. Z tyłu mają kozi łeb z przodu i logo oczywiście. Death metalowego, pięknego zespołu z Ameryki. A z tyłu specjalny wzór na trasę po Polskę. O treści Kozia Armia Polska. Nie mogłem nie kupić, sam rozumiesz.
Skład wymienisz?
Te obecnego nie. Kurczę, no
to mógłby się szybko stracić, gdybyś był w latach 90.
Na
jakimś polskim podwórku.
To prawda, ale rzeczywiście było tak, że wtedy po prostu składy były oryginalne. To byli ci ludzie, którzy zakładali zespoły. Czasami gdzieś tam się zmieniał jeden może członek. Dyskografie liczyły po maksymalnie 3-4 płyty i to rzeczywiście dawało się jeszcze spamiętać, jeżeli to dotyczyło ulubionych zespołów, nie trzeba było tego wkuwać na pamięć. No teraz kapele są takie, które mają dziesiątki pozycji w dyskografii. No nie do zrobienia, te testy już są nie do przejścia.
Ale przyznaj, że nie można było kiedyś, właśnie lata 80., 90. nosić bezkarnie koszulek zespołów metalowych, nałożyć sobie je od tak, t-shirt z metalowym bendem. To wszystko miało ogromne znaczenie. Jeśli się nie znało tego składu albo się nie wymieniało dyskografii, to można było tę koszulkę stracić nawet.
To prawda. Oczywiście czasami takie wypytywanie, taki test uliczny był tylko pretekstem do tego, żeby po prostu komuś zabrać, zrabować koszulkę, ale czasami rzeczywiście było tak, że kiedy się wymieniło ten skład i dyskografię lub dyskografię, to kończyło się na poklepaniu z szacunkiem
szacunek,
po plecach. Tak. Tak, oczywiście masz prawo to nosić. To była taka nieformalna wewnętrzna milicja, która sprawdzała, czy przypadkiem w nasze szeregi nie przydarli się jacyś pozerzy i uzurpatorzy. Tak jak mówiłem, to był element tożsamości i dlatego to było tak bardzo ważne, żeby rzeczywiście wiedzieć, co się nosi, żeby naprawdę być w to zaangażowanym. I teraz co prawda nikt już nie przepytuje ze składu i dyskografii, natomiast wciąż wiem, że fani metalu spod ołba patrzą na takie próby, no czegoś, co można by nazwać zawłaszczeniem kulturowym. Oczywiście znowu cudzysłów. Czyli pokazywanie się chociażby w koszulkach metalowych przez ludzi, którzy nie mają właściwie pojęcia, co noszą. A dzisiaj niektóre wzory, niektóre logotypy funkcjonują w przestrzeni publicznej, w kulturze popularnej na zasadzie po prostu ornamentu. Pamiętam teledysk Justina Timberlake'a.
Właśnie, to było prawdziwe bluźnierstwo, tak, prawda?
Gdzie pojawiła się modelka w koszulce Iron Maiden.
Piękna dziewczyna.
Nikt nie miał okazji, tak, nikt nie miał okazji sprawdzić, zapytać, czy zna skład i dyskografię zespołu. Może znała, ale wszyscy byli na wszelki wypadek oburzeni, no bo jak to w takim kontekście w ogóle Iron Maiden, no tu Justin Timberlake, koleś, który chce zostać Michaelem Jacksonem, w ogóle wszystko źle. Tak nie wolno, nie wolno tych światów mieszać.
Tak. Kiedy się straciło tę koszulkę, to tutaj stawiasz w swojej książce pytanie, zgłosić na milicję. Nie słyszałem o takim przypadku, to byłaby plama nie do zmazania, wykluczająca delikwenta z sekty na 3 pokolenia, ale już kiedy się znało ten skład, to naprawdę zyskiwało się szacunek na ośce, na osiedlu. Kolejnym ważnym elementem outfitu oprócz koszulki to oczywiście włosy. No dziś jest sporo metali dziadków, metalówek babć, powiedzmy, czy też ludzi w średnim wieku. Ale czy kiedyś metal płci męskiej mógł być łysy?
Tylko i wyłącznie po syfie. Czyli ktoś, kto był świeżo po odbyciu zasadniczej służby wojskowej, dostawał, miał pozwolenie, takie przyzwolenie ogółu na to, żeby mieć krótkie włosy, no bo opresyjny aparat państwowy w czyli Ludowe Wojsko Polskie, te włosy mu siłą ukradło. I przez ten czas oczywiście, który był potrzebny na to, żeby czupryna bardziej bujna się odrodziła, nikt się nie czepiał, nikt krzywym okiem nie patrzył, no bo to jest jasne, że mamy do czynienia z ofiarą, no jednak jakiegoś silniejszego
systemu, powiedzmy.
Tak, systemu. Ale tak było, że pod koniec lat 80., na początku 90. rzeczywiście krótkowłosych z wyboru fanów metalu było naprawdę bardzo, bardzo niewiele, bo wszyscy byliśmy młodzi, więc jeszcze mało komu rzedły włosy z przyczyn zupełnie naturalnych. Za dużo testosteronu, łysienie i tak dalej. Więc wszyscy na wyścigi te włosy zapuszczali. To wtedy też miało bardzo duże znaczenie znowu jako manifestacja niezależności, buntu przeciwko wszystkiemu, przeciwko szkole, kościołowi, temu wojsku, milicji, normalnemu społeczeństwu, bo te długie włosy były niemile widziane absolutnie przez wszystkich, więc to miało znaczenie. Potem, kiedy one już zostały znormalizowane przez kulturę, czyli pod koniec lat 90., na początku 2000, przestały być tak bardzo ważne, przestały być nieodzownym elementem fana metalu. Na scenie zaczęły się pojawiać, też pod sceną, po prostu ludzie, którzy byli ładnie u utalentowanego fryzjera czy barbera, jak dzisiaj się mówi, ufryzowani. Ale w latach 80., na początku 90. to absolutnie było nie do pomyślenia.
Długie włosy to był ważny element identyfikujący grupę do wewnątrz, powiedzmy, a z kolei na zewnątrz one miały też przecież wkurzać, prawda?
No tak, tak jak już powiedziałem, że te włosy wchodziły w oko wszystkim i wszystkich irytowały. No ja miałem sam przejścia w szkole, gdzie musiałem uciekać przed ganiającymi mnie z nożyczkami nauczycielami. W ogóle dzisiaj to jest raczej nie do pomyślenia, stałbym się automatycznie bohaterem jakiegoś superwizjera czy innego dramatycznego programu interwencyjnego w telewizji, ale wtedy wydawało nam się to zupełnie normalne. Uciekaliśmy też przed psychopatycznym nauczycielem PO, który przypalał zbyt długie włosy zapalniczką. Wyobrażasz to sobie? Tak, ale to była norma. Tak, no, tam się wydawało, że to jest normalne. Moi koledzy, niewiele starsi, mieli jeszcze gorzej, bo jeden z nich podczas wyjazdu na koncert do większego miasta trafił do suki, do milicyjnej nyski. I oni tam mu te włosy obcięli jeszcze przy okazji parę ciosów pałką sprzedając. Więc to rzeczywiście był jakiś element o taką walki, o odrębność, o tożsamość. I jak mówię, kiedy to po prostu stało się normalne, kiedy długie włosy mógł w Polsce mieć każdy mężczyzna w dowolnym wieku, który chciał, i nikt się nie krzywił, nikogo to nie dziwiło, nikt nie protestował, no to już nie było powodu, żeby je nosić. Choć oczywiście ściąłem włosy dobrych kilka lat temu z przyczyn praktycznych, ale przyznaję, że na koncertach, za każdym razem na koncercie, który mi się podoba, żałuję tego. Bo
nie ma jak pomachać.
Tak, chciałbym pomachać ubem, a machanie takimi głową z włoskami, które mają tam centymetr, półtora, to w ogóle nie ma sensu. To nie działa. To w ogóle nie jest to doświadczenie.
A czy jako metalowiec, jako członek kapel, jako autor zinów metalowych, robiłeś też sobie makijaż na koncerty?
Nie. Raz czy dwa w wieku pacholęcym, jeszcze nastoletnim, do zdjęć, ale nie mogę ich odkopać. A jak już je odkopię, jak je odnajdę, to i tak nie wiem, czy się je upublicznię. natomiast nie, w zespołach, w których się udzielałem, nie. Moment na przykład tego zespołu, który jakiś tam odniósł sukces, nagrywał płyty, koncertował, czyli w Białymstoku zresztą też grywaliśmy, czyli Lux Occulta, to był czas, kiedy black metal rozlał się po całym świecie i również po Polsce. I wszyscy nowi adepci tego black metalu robili sobie makijaże, jakąś formę makijażu. A my chcieliśmy być oryginalni i dźwiękiem, i wizerunkiem. I wtedy właśnie nie robienie sobie makijażu w tym nurcie oznaczało odrębność i znowu bunt. Chcieliśmy się wyróżniać nawet w środku tego czegoś, więc nie.
Do tego nieraz makijaże, tatuaże, dziary, te tytułowe skóra i ćwieki na wieki. I tutaj pisze, że żona czasem podśmiechuje się ze mnie, że za dziewczynami na ulicy się nie oglądam, ale za kucami w czarnych koszulkach owszem.
To prawda i to się dzieje do dziś, bo to jest takie, właśnie nie trzeba z nikim rozmawiać, mogę być w zupełnie obcym kraju, nie znać języka, ale widzę nadciągającego człowieka, najczęściej mężczyznę rzeczywiście w koszulce i natychmiast identyfikuję ten zespół, już wszystko o nim wiem, on patrzy na moją koszulkę, mniej lub bardziej dyskretnie, wszystko o mnie wie, on wie, że ja wiem, że on wie, już jest porozumienie dusz.
Jeśli chodzi o metal i powiedzmy podgatunki, to jest death, jest heavy, doom, black, power, thrash, industrial, gothic, folk, progressive, nu metal, post-metal i tak dalej. Czy to też pokazuje, jak bardzo różnorodna jest scena i być może też zarazem podzielona? Jak to oceniasz?
Tak, bo my sobie tutaj żartujemy. Ja zresztą też dużo w tej książce żartuję, tak. Ale jej rolą też jest konfrontacja z pewnymi stereotypami na temat metalu i jeden z nich, czy dwa z nich to właściwie są takie, że po pierwsze jest to muzyka jakoś jednorodna, a po drugie jest to muzyka pośrednia, gorsza dla dzieci, powinno się z tego wyrastać, bo to jest prymitywne i muzycznie nieciekawe. I oczywiście można na poparcie tej tezy znaleźć szereg dowodów, ale ja na każde 10 znajdę 1000, które będą dowodziły czegoś wręcz przeciwnego, bo metal jest bardzo różnorodny. Bo to jest gatunek, który ma te 40 ponad lat historii, 50 właściwie już lat historii, jeżeli liczyć od tego Black Sabbath, o którym wspomniałem. To znaczy, że miał czas i przestrzeń i wiele tęgich głów, utalentowanych muzyków, które pozwoliły mu mutować, w bardzo różnych kierunkach się rozwijać. I wcale nie jest tak, że jeżeli posadzisz przy jednym stole czterech metalowców zdeklarowanych, to znaczy, że to będą bratnie dusze pod względem podobnych upodobań estetycznych, że słuchają tych samych zespołów i chodzą na te same koncerty. Mogą całe życie chodzić i się na nich nie spotkać. W latach 80., 90. jeszcze to nie było możliwe, teraz tak. I są to skrajnie odmienne, tak jak mówię, estetyki o bardzo różnym poziomie też zaawansowania technicznego.
Pomiędzy tymi estetykami też dochodzi niemal nieraz do różnych animozji, prawda? Pojawia się niechęć do popularnego udawanego metalu na przykład. Sporo jest napięć wewnętrznych.
Teraz tak, ale teraz to jest raczej taka przemoc, powiedzmy, symboliczna i werbalna, jakieś kpiny. Już tej przemocy wewnątrz sceny metalowej wyrażającej się rzeczywiście w agresji fizycznej jej już właściwie nie ma. Ale trochę tak jest, że fani poszczególnych gatunków trochę pogardzają fanami innych, no uważając, że oni mają tutaj tego metalowego świętego grala, a tamci to gdzieś tam zbłądzili. Więc w najlepszym wypadku można na nich patrzeć z lekkim pobłażaniem. Ale no bo tak jak mówię, to są bardzo, bardzo różne rzeczy. To trochę tak jakby powiedzieć, czym się interesujesz sportem. I w związku z tym sadzasz przed telewizorem, przed transmisją
karlingu
sportowego, karlingu, sadzasz fana piłki nożnej, pływania synchronicznego i nie wiem, brydża. A w telewizji pokazują karling. Wiesz, można nie trafić, nie?
Tak,
tutaj więc ten metal też jest tak bardzo wewnętrznie złożony, że to naprawdę jest skomplikowane.
Tak, i tutaj też piszesz o tych animozjach, powiedzmy, między już gatunkami, bo my w Białymstoku kilkanaście, dwadzieścia parę lat temu, powiedzmy, obserwowaliśmy spore napięcia między metalami a depeszami. Jak ty tłumaczysz przyczynę tychże animozji? To już za chwilę posłuchamy właśnie Vadera, który jakby zakończył symbolicznie te animozje. Ale czym ty to tłumaczysz?
To jest bardzo dobre pytanie. Tego nie wiem, dlaczego akurat z depeszami metalowcy się tak bardzo nie lubili. Właściwie racjonalnego wytłumaczenia nie ma, poza tym chyba, że skoro już się formowaliśmy w te plemiona, my w plemię metalowców, a oni, nasi rówieśnicy, w inaczej się określające i inaczej podkreślające swoją odrębność plemię depeszy, to pewnie wystarczyła iskra, żeby wykopać topór wojenny i tak się to rozlewało. Natomiast szybko się okazało, i nie tylko za sprawą Vadera, ale też za sprawą takich zespołów jak chociażby Paradise Lost, który nagrał płytę Host, będącą właściwie skórą zdartą z Depeche Mode. I zresztą teraz niedawno sformowali muzycy tego zespołu projekt uboczny o nazwie Host, gdzie po prostu udają Depeche Mode. Jest kilka innych zespołów metalowych, które pozostawały pod wielkim wpływem Depeche Mode. Tego już z etapu, powiedzmy, Songs of Faith and Devotion raczej niż tego z pierwszej czy drugiej płyty, no bo tam się zaczęły mroki, tam się zaczęły dziać rzeczy, które po prostu metalowcom były bardzo, bardzo bliskie. Więc ta wojna była zaciekła, krwawa, święta, ale krótka.
Mnie przekonuje to, co z kolei powiedział dr Wojciech Siwak, kulturoznawca u nas z Uniwersytetu w Białymstoku, że być może to też nakładało się na podział klasowy, to znaczy depesze raczej z dobrych domów, ubrani w te golfy, lepiej ubrani, a być może metale z blokowisk, może klasy robotniczej, i być może tutaj też dochodziło do napięć na tym polu. Natomiast tak jak piszesz, symbolicznym kresem tej świętej wojny było nagranie przez Vader coveru Anglików w 95 roku. To proszę bardzo, właśnie wspomniany Vader.
See?
to zespół Vader i cover Depeche of I Feel You. I rzeczywiście ten utwór położył, zakończył niejako właśnie między metalami a depeszami. Z nami Jarek Szubrycht, autor książki Skóra i wieki na ćwieki, w której opisuje osobiście historię metalu. Jarek, bałeś się kiedyś oglądając ekranizację Akademii Pana Kleksów, szczególnie ten Marsz Wilków?
Oczywiście, że się bałem. Każdy się bał.
Muzyka miała tutaj ogromne znaczenie wtedy.
Tak. Ja wtedy jeszcze nie wiedziałem, co to jest. Nie wiedziałem, co to jest za muzyka i nie wiedziałem, co to jest za zespół. Pierwszy seans Akademii Pana Kleksa, kino Promień w Dukli. I ja oczywiście wciśnięty w fotel pod wrażeniem tego, co widzę na ekranie, ale też pod wrażeniem tych dźwięków. I nie wiem, czy to było rok, dwa lata później, kiedy już zacząłem słuchać metalu, zacząłem słuchać TSA i połączyłem kropki. Bo po wyjściu z kina nie mogłem tego wiedzieć, no nie było internetu, nie mogłem przyjść do domu i sprawdzić, kto zagrał i taką piosenkę w tym filmie. Domyślaliśmy się, zgadywaliśmy, no ale nie było kogo zapytać, nie było gdzie sprawdzić. Więc no, to jest taki pierwszy mój kontakt z metalem, który jestem w stanie zidentyfikować. Być może jakiś wcześniej nastąpił, ale go nie zapamiętałem.
Idziemy razem, nas nie pokona nikt. Przed wilczym stadem już opór wszelki znikł. Rzeczywiście to była budząca grozę scena, kiedy Marek Piekarczyk też to wyśpiewuje. TSA poświęcasz zresztą dużo miejsca w swojej książce. Dlaczego ten zespół jest tak ważny dla historii polskiego metalu?
Bo był pierwszym zespołem, który się jako metalowy identyfikował. A już na pewno pierwszym, który odniósł sukces. Wcześniej były zespoły, które grały metal, proto-metal, jak zwał, tak zwał, bo przede wszystkim zespół Test z Wojciechem Gąsowskim, tym od prywatek, które się podziały w roli wokalisty, to w latach 70. nagrali no sporo bardzo, bardzo dobrych, hardrockowych, właściwie metalowych utworów, ale oni się jako zespół metalowy nie identyfikowali. Metalowe nagrania, czy to, co dzisiaj byśmy nazwali takim właściwie hard rockiem, który był dla metalu pionierski, czyli w tych okolicach gdzieś pomiędzy Deep Purple a Black Sabbath, na swoim koncie miała Budka Suflera. No ale nikt poważny nie nazwałby zespołu Budka Suflera zespołem metalowym i oni sami też rzeczywiście tak się nie nazywali. I kilka jeszcze nazw można by było wymienić, natomiast TSA miało ten heavy metal na sztandarach, miało mundury, miało włosy i oni rzeczywiście jako pierwsi zorganizowali wokół siebie fanów muzyki, którzy zaczęli się jako metalowcy identyfikować. Dlatego ten zespół jest ważny w tej historii, a że ja się załapałem na końcówkę właściwie tej TSA manii, która opanowała na kilka lat Polskę, to mogłem opowiedzieć tę historię też przez pryzmat trochę osobistej takiej anegdoty, bo chciałbym zaznaczyć, że ta książka nie jest moją autobiografią, nie jestem aż tak próżny, natomiast opowiada o historii metalu, przede wszystkim polskiego, ale nie tylko polskiego, przez pryzmat narratora, który uczestniczył w tych wydarzeniach i tego nie kryje. To znaczy ja się nie chowam, nie udaję narratora neutralnego, ale to nie jest opowieść o mnie. Jeżeli już występuję w tej książce, to raczej jako taki everyman, bo po prostu wszyscy, którzy weszli w metal w połowie lat 80. byli fanami TSA.
Pani Aleksandra jeszcze napisała, sceny bałam się jak jasny gwint, maski, płomienie i TSA. Mówimy oczywiście o Akademii Pana Kleksa i właśnie Inwazji Wilków, ale wiedziałem, że w tym całym baniu się coś mi się podoba. Nic tylko TSA.
Serdeczne pozdrowienia dla pani Aleksandry.
Jarek, słuchaj, czy ty potrafiłbyś, powiedzmy, wyobraźmy sobie, zróbmy taki eksperyment, że gdyby wydestylować polski metal i jakoś go umieścić na jednej scenie w postaci jednego zespołu. To taki eksperyment, praca wyobraźni. Obok, nie wiem, kapelę metalową brazylijską i obok amerykańską też takie destylaty. Co by taką kapelę wyróżniało, twoim zdaniem?
Nie podajemy konkretnej nazwy, tylko raczej
tak, nawet powiedzmy, że nie znasz tych zespołów.
Wyciągnąć średnią, tak?
Tak.
Ten polski zespół, powiem ci, że mieści się na osi ekstremy od 0 do 100, no blisko 90. U nas sukcesy osiągały rzeczywiście zespoły bardziej ekstremalne niż te hołdujące bardziej klasycznym, lżejszym odmianom metalu. Teksty ten zespół ma raczej z piekła rodem, a to też absolutnie nie jest w metalu regułą i pewnie nawet tematyka okultystyczna, piekielna, satanistyczna nie dominuje w metalu, ale w polskim metalu owszem. No co się oczywiście wiąże też z konkretnym krajobrazem kulturowym Polski, no bo w Polsce, kraju tak bardzo katolickim, jeżeli się buntować, no to też w tej przestrzeni, w krajach bardziej świeckich, z kolei to nie było tak powszechne, bo tam młodzież znajdowała sobie inne sposoby na wyrażanie swojej ekspresji, swojego gniewu. Więc tak, no polski metal jest po prostu bardziej ekstremalny i bardziej cuchnie siarką niż średnia światowa, ale też jest to na pewno zespół, który na tym festiwalu, gdzie każdy kraj ma jednego swojego przedstawiciela, jest bardzo zaawansowany technicznie. Polscy muzycy bardzo się przykładają też do tej strony warsztatowej swojej pracy. I to było już widoczne nawet u początków polskiego metalu, ale teraz też bardzo, bardzo jest to widoczne, że to jest dobrze wykonana robota. Tak, no, tak na szybko to, to na pewno to. Takie cechy widzę.
Krótkie wzmianki.
Raczej teksty raczej po angielsku jednak, niestety, choć może ze dwa numery po polsku, bo dopiero w tym stuleciu coraz częściej polskie zespoły sięgają po polskie teksty. Kiedyś Kat samotnie, no niemal samotnie, bo w latach 80. może trochę więcej było tych zespołów, ale Kat był w tym konsekwentny, a potem przez całe lata 90. wszyscy niemal przestawili się na angielski.
Chociaż gdyby ta wydestylowana kapela śpiewała akurat growlem i tak byśmy raczej nic nie zrozumieli.
Chyba ty. Metalowcy doskonale potrafią
każde słowo
odczytywać growl i doskonale potrafią odczytywać logotypy.
Okej. Siewie. Krótkie wzmianki też w swojej książce masz o Białymstoku. Death Infection, Baciuszka czy Hermch też się pojawia, już nie pamiętam.
Chyba tak.
Chyba tak.
Tak, chyba tak. Ja już nie pamiętam, bo tam jest oczywiście wyliczanie bardzo, bardzo dużo nas wpada. Na niewielu skupiam się na dłużej, no ale oczywiście scena białostocka od głębokich lat 80. no była znacząca na mapie Polski, no i taką pozostaje.
Jarek, na koniec już rozdamy jeden egzemplarz twojej książki. Nie ma jej jeszcze wersji papierowej, ale kto pierwszy do mnie napisze, jeśli pozwolisz, to zadasz pytanie konkursowe, to tę książkę dostanie w przyszłym tygodniu, to już się umówimy dokładnie na odbiór. Jak brzmiałoby to pytanie konkursowe?
Jeden z rozdziałów książki nosi tytuł Jestem śmieszny czort. Z tekstu jakiego zespołu jest to cytat? Proszę podać nazwę zespołu.
abajgus@radio.bialystok.pl. Proszę pisać na ten mail z prawidłową odpowiedzią. A powiedz jeszcze króciutko na koniec o kobietach w metalu. Oczywiście to też jest temat na dłuższą rozprawę, ale tutaj pojawia się, zdaje się, pewien kierunek, że kobiety w metalu stały się coraz bardziej podmiotowe, prawda?
Tak, to prawda. Metal kiedy się rodził i przez dłuższy czas właściwie chyba do końca lat 80. traktował kobiety no, jako obiekty seksualne oraz przyznawał im role służebne, to znaczy mogły wspierać tych długowłosych, półnagich herosów miotających się po scenie, chociażby w roli menadżerek, fotografek, organizatorek itd., itd. Natomiast co ciekawe, wraz z rozwojem wątków neopogańskich w metalu, a więc takich, które odwoływały się do kultur niepatriarchalnych, zaczęła się w metalu emancypacja kobiet. I oczywiście zbiegło się to też z zupełnie idącym z innego kierunku wiatrem historii, który nawiewał do metalu zupełnie współczesne nurty feministyczne. W każdym razie dzisiaj kobiety przemawiają w metalu własnym głosem, mocnym, słyszalnym i też wnoszą do niego nowe, ciekawe treści, które w latach 90. byłyby jeszcze absolutnie niesłychane.
Tych kobiet posłuchamy po 21:00, między innymi artystki, o której też pisze, że wywodzi się ze sceny metalowej, chociaż już jest z dala od tej sceny metalowej, to między innymi Anna von Housewolf czy Chelsea Wolf, prawda?
Wspaniale, też będę słuchał.
Doskonale. W takim razie jeszcze przypominamy pytanie konkursowe. Jestem śmieszny czort, z czyjego repertuaru jest to cytat? abajgus@radiobiaustok.pl. Skóra i ćwieki na wieki, osobista historia Jarka Szubrychta, metalu historia. Ta książka trafi do kogoś z naszych słuchaczy. Proszę pisać. To na koniec słuchamy wspomnianego zespołu TSA, Marsz Wilków. I może potem jeszcze na króciutko Black Sabbath. Jarku, bardzo ci dziękuję.
Dziękuję bardzo, dobranoc.